poza schematem.
Dzień dobry, przy mikrofonie Aleksandra Chromada, a moją gościnią jest Ola Czekaj, coachka mocnych stron Instytutu Gallupa. Dzień dobry, Olu.
Cześć, Ola.
Zaprosiłam cię, ponieważ właśnie dopiero co skończyła się jesień, mamy przed sobą okres zimowy i to długi w Polsce i coraz więcej się mówi o tym, ile osób mierzy się z wypaleniem. Szczególnie jakoś w tym czasie. Czy wypalenie ma coś wspólnego z jesienią i zimą? To tak tendencyjnie zapytam. I czy mogłabyś mi opowiedzieć, czy przychodzą do ciebie właśnie osoby mierzące się z tym problemem?
Tak, rzeczywiście. Nie ma ja takich jednoznacznych danych, które pokazują, że wypalenie zawodowe jest sezonowe, ale zdecydowanie po moich klientach widzę, że jesień i zima to jest taki okres, kiedy najwięcej mam takich tematów na sesjach coachingowych. Wypalenie zawodowe dotyka od 25 do 37% pracowników w Polsce, więc bardzo duża grupa, w zasadzie co trzeci pracownik może się zetknąć z tym wypaleniem zawodowym. I faktycznie czuć w moim gabinecie, że tego jest coraz więcej.
No właśnie, bo jesteśmy narodem w ogóle, który bardzo dużo pracuje, prawda?
I jesteśmy nawet drudzy po Grekach w Europie.
I nawet duża dyskusja toczy się wokół tego, czy Wigilia powinna być pracująca, czy nie. A jak to u ciebie wyglądało? Ty zmieniłaś swoją ścieżkę i też odważyłaś się właśnie na zmiany po tym, jak mierzyłaś się z wypaleniem zawodowym, tak?
Tak, ten obszar, o którym mówisz, czyli nadmiar obowiązków i to, że jesteśmy jednym z najbardziej pracowitych, jeżeli chodzi o liczbę godzin tygodniowo narodem, to jest tylko jeden z aspektów i z przyczyn wypalenia zawodowego. W moim przypadku tych przyczyn, tych źródeł było kilka. Bardzo częstym powodem wypalenia jest konflikt wartości, czyli taki brak poczucia sensu tego, co robimy, brak poczucia wpływu i sprawczości w pracy. Właśnie nadmiar obowiązków jest też częstą przyczyną, ale taką najprostszą, bo najłatwiejszą do rozwiązania tak taktycznie. Często jest to kwestia jakiejś rozmowy z menadżerem, z naszym liderem i takiej korekty naszych obowiązków. I też bardzo często perfekcjonizm jest przyczyną wypalenia zawodowego. W moim przypadku to była właśnie składowa tych kilku aspektów, dlatego że akurat w pracy w korporacji trafiłam na menadżera, który był takim mikromenadżerem, więc bardzo nas kontrolował, a brak takiej autonomii w pracy odbiera nam właśnie sprawstwo i bardzo mocno wpływa na demotywację, na to, że nie jesteśmy już zaangażowani w naszą pracę. Ja jestem coachem Instytutu Gallupa i Gallup mierzy poziom zaangażowania w ogóle globalnie w wielu różnych krajach. I w Polsce obecnie wskaźnik zaangażowania wynosi 10%, czyli 10% aktywnych zawodowo Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę. I tutaj zaangażowanie rozumie się jako taką proaktywną postawę, jako taki flow w pracy, że lubimy po prostu to, co robimy. Więc jest to bardzo niski wynik. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych to jest 42%. Tam wciąż jest ten kult hustle work i jest zupełnie inna postawa też w tej pracy, ale widać, że ten problem narasta w ogóle w Europie. Generalnie Europa ma z tym problem. I tych powodów jest wiele. I to też widać te różnice w generacjach. Jakby każde pokolenie, które jest obecne na rynku pracy, ma trochę inne podejście, inny etos pracy. Najbardziej zadowolonym pokoleniem ze swojej pracy są baby boomersi, czyli już to pokolenie, które się zbliża do emerytury. A najmniej zawodowym, paradoksalnie, jest właśnie to, które wchodzi na rynek pracy. Pracy, czyli zetki.
I o nich właśnie się mówi, że są roszczeniowi, niezadowoleni.
Tak.
Ale widzę teraz coraz częściej pojawiające się artykuły, że milenialsi też tacy byli na początku tego wejścia na rynek pracy.
Tylko główna różnica jakby między zetkami a y-kami, czyli milenialsami, polega na tym, że milenialsi się bardzo mocno definiowali przez pracę. Ta praca była taką wartością samą w sobie. Mhm. Dla zetek ona w ogóle nie jest wartością samą w sobie, tylko jest narzędziem do realizowania swoich pasji, swoich celów. I bardzo ważny jest tak zwany culture fit, czyli takie dopasowanie swoich wartości, swojego światopoglądu do pracodawcy. Wśród zetek jest bardzo dużo job hopperów, czyli tak zwanych skoczków, którzy sobie często zmieniają pracę. Ja też byłam takim skoczkiem, ale wśród milenialsów i to było bardzo dziwnie interpretowane i oceniane, raczej pejoratywnie, dlatego że dla mnie też akurat to dopasowanie do wartości, do kultury organizacji jest mega istotne i dla zetek to też jest bardzo ważne. To jest najważniejszy punkt i oni bardzo często mają zderzenie światopoglądu, zupełnie inny mindset oni versus milenialsi w organizacjach i nie potrafią się dopasować jakby do tych realiów, do tego rynku pracy. Dlatego są już najbardziej wypalonym pokoleniem na rynku pracy, chociaż najkrócej aktywnym zawodowo.
Poza schematem.
Z czym jeszcze przychodzą do ciebie ludzie?
No teraz na pewno sezonowo widzę ten temat wypalenia zawodowego, ale bardzo często też przychodzą z tematem przebranżowienia się. Ja sama się przebranżowiłam po 10 latach pracy w marketingu, w korporacjach. Poszłam inną ścieżką, bardzo mi pomógł w tym test Gallupa, bo okazało się, że jak zrobiłam sobie ten test, że mam kilka uśpionych talentów, których w ogóle nie wykorzystywałam, czyli nie korzystałam w pełni ze swojego potencjału i miałam taki talent, który się nazywa po angielsku developer, czyli rozwijanie innych. To jest taki talent, który jest wpisany w role związane z transferem wiedzy, uczeniem innych ludzi, rozwijaniem ich. Często to są takie role jak coach, terapeuta, nauczyciel, szkoleniowiec i okazało się, że ja w ogóle tego talentu nie używałam. Byłam już po studiach coachingowych na SWPS-ie. Ten test jakby uświadomił mi, że to jest dobra droga, że to jest dobry kierunek i wtedy podjęłam decyzję taką już ostateczną o tym, żeby się przebranżowić. I nie jest to prosty proces i bardzo też wspieram moich klientów w przygotowaniu się do tego przebranżowienia i przejściu przez wszystkie etapy, dlatego że w zależności od tego, jaką ścieżkę sobie wybierzemy, ten proces może trwać nawet kilka lat. Więc wspieram też w takich procesach i przychodzą też klienci, którzy chcą sobie po prostu uporządkować, chcą mieć większą samoświadomość swojego potencjału, swoich właśnie naturalnych mocnych stron i przychodzą, żeby sobie to zmapować przez test Gallupa.
A czy widzisz jakieś takie właśnie jeszcze tendencje tutaj u nas na polskim podwórku, że na przykład ludzie właśnie nie wiedzą, jakie są ich mocne strony albo wykonują pracę, która w ogóle nie leży w ich korze?
To znaczy w ogóle jest bardzo często tak, że jak ludzie widzą swoje wyniki i pierwszą dziesiątkę talentów Gallupa, czyli te najsilniejsze, dominujące talenty, to bardzo często tych rzeczy nie postrzegali w ogóle jako swoje mocne strony, tylko coś bardzo zwykłego, zwyczajnego, nieunikatowego i takim najrzadszym talentem w ogóle w Polsce jest wiara w siebie. I to też dużo mówi o naszej szerokości geograficznej.
Aż posmutniałam, naprawdę.
Tak, właśnie jest to dosyć smutne. I to, co jest najtrudniejsze w pracy w ogóle z talentami, to zmiana takiego myślenia, dlatego że w naszym systemie edukacji polskim bardzo często fokus szedł na nasze słabe strony, czyli jak byliśmy z czegoś słabi, z matematyki na przykład, byliśmy wysyłani na korepetycje, na jakieś zajęcia wyrównawcze, czyli inwestowaliśmy swój czas i energię w to, co jest w nas słabe. A w tym podejściu w ogóle nie inwestuje się w słabe strony, nimi się zarządza, a cały fokus idzie właśnie na nasze dominujące talenty, na ten nasz największy potencjał. I tam mamy inwestować swoje zasoby właśnie, żeby je wzmacniać. I to wymaga chyba takiej największej pracy z klientami, że oni się bardzo fokusują na tym dole listy, na tych talentach. Ojej, ale jeszcze to mógłbym mieć wyżej. A tutaj no nie dowożę jakby w tym zakresie. Więc takie przekierowanie ich uwagi na to, spójrz na to, co jest mocne, tak? Jakby nie skupiaj się na tych słabych stronach. Gallupie takie jest podejście do tych słabych stron, żeby nimi zarządzać, czyli jednym z takich strategii jest to, żeby szukać sobie buddy'ego talentowego, czyli jeżeli ja pracuję w jakimś zespole i na przykład w zakresie moich obowiązków są wystąpienia publiczne, a kompletnie nie mam do tego talentu czaru czy komunikatywności, bo to są takie wspierające talenty akurat w tych obszarach, to mogę znaleźć w zespole osobę, która ma naturalny talent w tym obszarze i niech ona przejmie część tych moich obowiązków, tak, tych reprezentacyjnych takich. Więc można w ten sposób zarządzić. Można też szukać różnych systemów wsparcia, czyli jeżeli ktoś ma na przykład nisko talent analityka, czyli znowu ta matematyka, ja jestem tutaj przykładem osoby, która ma nisko talent analityka, może outsourcować, nie wiem, usługi księgowe, może sobie zamówić jakiś automatyczny raport, który będzie sami po prostu przeliczał pewne rzeczy. Czyli można naprawdę tak tym zarządzić, żeby jak najmniej czasu poświęcać tym talentom, które mamy nisko.
Czyli po raz kolejny mówimy trochę o takiej świadomości siebie i bardzo często niestety okazuje się, że tej świadomości nam brakuje. Czyli podsumowując, jak zauważyć u siebie objawy wypalenia?
Tych objawów wypalenia jest wiele. Ogólnie wypalenie zawodowe jest taką długotrwałą reakcją, przedłużoną reakcją na takie przewlekłe stresory emocjonalne i interpersonalne. I tych objawów wypalenia jest kilka, jakby można wielowarstwowo na to patrzeć. Są emocjonalne, takie objawy wypalenia zawodowego, to jest depersonalizacja, to jest gniew, bardzo często gniew jest w ogóle taką dominującą emocją w wypaleniu zawodowym. Drugie to są takie psychofizyczne, czyli związane z napięciami somatycznymi w ciele. To mogą być migreny, to mogą być zaburzenia apetytu, problemy ze snem. I takim trzecim elementem są problemy interpersonalne, czyli często osoby z wypaleniem zawodowym zaczynają się izolować. Najpierw od zespołu, potem mogą się też w tych relacjach prywatnych izolować. Więc faktycznie jest dużo tych objawów. Taką twarzą wypalenia zawodowego może być Dr. House. Bardzo często w ogóle przypisywano takie największe ryzyko wypalenia zawodowego rolom pomocowym, czyli lekarzom, pielęgniarkom. Tam, gdzie faktycznie też ta praca jest bardzo stresująca i jest mocno związana ze drugim człowiekiem. I właśnie Dr. House jest taką twarzą tego wypalenia, czyli depersonalizacji bardzo często. On jest bardzo sarkastyczny. Jak oglądałaś serial, to pewnie pamiętasz, że bardzo często nazywał swoich współpracowników liczbami. Bardzo ironiczny. Jest bardzo profesjonalny w tym, co robi, ale też brakowało mu empatii często do pacjentów.
Tak, brakowało mu serca zdecydowanie.
Tak, więc on już jest na takim głębokim etapie wypalenia zawodowego. Tam oczywiście też chodziły takie aspekty związane z bólem fizycznym, bo on też cierpiał. Ale faktycznie można mu przypiąć jakby te najważniejsze takie syndromy wypalenia zawodowego.
Dziękuję ci bardzo, Olu, za rozmowę. A państwu życzę refleksji w tym świątecznym czasie. Czy to, co robicie, na pewno prowadzi was w dobrą stronę i czy po prostu swoją pracę lubicie. Moją gościnią była Ola Czekaj, coachka mocnych stron Instytutu Gallupa, a ja zapraszam na kolejną audycję. Do usłyszenia.
Poza schematem.